Korespondencyjna Szkoła Biblijna zaprasza do wysłuchania kazania Słowa Bożego.
Zostałem poproszony o to, aby powiedzieć parę słów na swój temat, a więc urodziłem się w zeszłym tysiącleciu, w zeszłym stuleciu. Urodziłem się w roku 1962 w domu rodziny Kuberek. Ta rodzina ma powiązania z rodziną, która urodziła się w stolicy polskiej kapusty. Tam się zazwyczaj bardzo dużo kapusty hodowało. To jest Dąbrówka Wielka pod Bytomiem. Tam mianowicie urodziła się moja babcia i tam po raz pierwszy w roku 1931 dotarła Ewangelia w postaci kolportera. Moja babcia w tym czasie była wyznawczynią kościoła rzymskokatolickiego i miała jedno, jedyne marzenie. Tym marzeniem było posiadać Pismo Święte. Zawsze, kiedy przychodziła do kościoła, chciała po prostu mieć tę samą księgę, którą miał w swojej dyspozycji ksiądz, by móc ją czytać. Pewnego dnia zapukał do niej kolporter i powiedział, że ma Pismo Święte. Jej pierwsze pytanie brzmiało, czy to jest katolickie wydanie Pisma Świętego. I od słowa do słowa okazało się, że przecież jest tylko jedno Pismo Święte, owszem, jest wiele tłumaczeń Pisma Świętego i tak dalej, i tak dalej. W 1931 roku została adwentystką Dnia Siódmego i była bodajże jedyną adwentystką w moim domu ze strony mamy, oprócz mojej cioci, która mieszkała w Niemczech. Moja mama początkowo chodziła do kościoła adwentystów Dnia Siódmego, potem jednak poznała mojego ojca, który był świeckim człowiekiem, i ja byłem wychowywany faktycznie od 1962 roku jako świecki chłopak. Bardzo często miałem kontakt ze swoją babcią, rodzice czasami zostawiali mnie u niej, więc babcia mnie naprawdę, naprawdę kochała. Tym bardziej, że gdy opisują mój poród, to miałem się nie narodzić, urodziłem się dwa tygodnie później, miałem zachwiania tętna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wydawało się, że się w ogóle nie urodzę. W końcu jednak urodziłem się i oto jestem. Wiem również, że w pewien sposób stało się to za sprawą wysłuchanych modlitw. Pomiędzy mną i moją babcią łączyła mnie jakaś taka szczególna więź sympatii. Ja po prostu ją, nie wiem dlaczego, ale kochałem. I wiem, że ona kochała również mnie. Zmarła w zimę stulecia w 1979 roku i wtedy nasza rodzina wpadła w panikę, ponieważ nie wiedziała, w jaki sposób przeprowadzić pogrzeb, nie wiedziała, w jaki sposób zorganizować go. Początkowo ksiądz w tej miejscowości, gdzie mieliśmy swój dom, gdzie był dom rodzinny, odmówił pogrzebu, jednakże za sprawą koligacji rodzinnych udało się w końcu sprawić, że została pochowana pod płotem. Mam do dzisiaj to zdjęcie na tym cmentarzu, gdzie została pochowana. Udało się również zorganizować kaznodzieję. To był brat Emil Pololok, który niestety, jak wiemy, już odszedł od nas parę miesięcy temu, który zgodził się poprowadzić ten pogrzeb i przybył na niego. I wtedy rodzina, żeby przygotować całą uroczystość, kiedy trumna była otwarta, wsadziła w ręce babci Pismo Święte. Wsadziła je, ponieważ taki był zwyczaj. Zazwyczaj dawało się bądź jakąś książkę do nabożeństw, jakiś śpiewnik, coś, co miało czerwone brzegi okładek. Akurat Biblia posiadała niebieskie, więc jakiś kolor podobny był. Wsadzili Pismo Święte. Ów kaznodzieja podszedł do mojej mamy i powiedział: wie pani, mam taką małą sugestię, mianowicie to, iż sądzę, że mądrzejszą rzeczą by było, gdyby to Pismo Święte zostało u pani w domu, aniżeli by było zagrzebane z pani szanowną matką. W ten sposób Biblia trafiła do mojego domu. Jak gdyby trafiła wyrwana z grobu. Ja kilkakrotnie ją próbowałem czytać. Zawsze zatrzymywałem się na pierwszym, drugim, trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdy dochodziłem do miejsca, gdzie ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego. Pomyślałem sobie, że następnym razem już na pewno przeczytam. I tych następnych razy było przynajmniej parę razy. Aż przyszedł czas problemu. w Polsce. Był to czas, jak wiecie, solidarności, problemów, kłopotów, trosk. Wtedy moja mama zazwyczaj mówiła: nasza babcia to miała chociaż nadzieję, my nie mamy nic. I to częstokroć powtarzała. Na mnie jako na młodego chłopaka to wywierało ogromnie irytujące wrażenie. Do tego stopnia, że pewnego dnia powiedziałem: mamo, no to chodźmy w końcu do tego miejsca, gdzie babcia uczęszczała i gdzie niby jest ta nadzieja, o której tyle mówisz. W związku z tym, że po pogrzebie babci kaznodzieja przesłał list do nas, na prośbę mojej mamy, która była wtedy pod wpływem emocji, o tym, że gdzieś w pobliżu naszego miasta znajduje się kościół Adwentystów Dnia Siódmego, więc mieliśmy gdzieś w jednej ze szuflad cały czas ten list, który niestety przybył w tym czasie, kiedy już emocje ostygły i przeleżał w szufladzie przez następne bodajże 2 lata. Mama przypomniała sobie o tym liście, sięgnęła po ten list, wyciągnęła, spojrzała i powiedziała: synu, no to tutaj jest ta kaplica. Był piątek, 12 grudnia roku 1981. Pamiętam, bo to było przed wybuchem stanu wojennego, kiedy pierwszy raz żeśmy znaleźli się w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Trafiliśmy na bodajże najgorszego mówcę tego dnia, który zgubił mnie w swoim kazaniu po 3 czy 4 zdaniach. Nie wiedziałem, o czym mówi. Ale nigdy nie przypisywałem winy w tej kwestii po prostu elokwencji mówcy, ile raczej temu, że ja osobiście sam nie znam Pisma Świętego jako takiego. Tego dnia powiedziano mi o wszystkim. Powiedziano mi o Danielu, wyjawiono mi wszystkie tajemnice Księgi Objawienia. Wracałem do domu z głową jak globus. Wiedziałem wszystko i nie wiedziałem nic. Następnego dnia wybuchł stan wojenny. Do dzisiaj wiem o jednej rzeczy, że gdybym prawdopodobnie spóźnił się o dzień, być może o tydzień, nie wiem, kim bym dzisiaj. Uczucie, by poświęcić się służbie kaznodziejskiej i rozpocząć pracę, rodziło się we mnie powoli. To nie było jakieś nagłe wydarzenie, które by zmieniło coś w moim życiu. Owszem, związałem się z grupą muzyczną Salem, która podróżowała przez wiele miast Europy, wręcz Polski. Byliśmy w wielu miejscach na tamtym kontynencie. Śpiewaliśmy pieśni, robiliśmy musicale. To była w pewnym sensie moja pasja. Ja osobiście to bardzo uwielbiałem. Udało mi się nawet popełnić parę musicali i wystąpić w kilku rolach. Wtedy byłem jeszcze piękny i młody. Dzisiaj zostałem tylko piękny. Także czas robi swoje, zwłaszcza jeżeli porównacie to zdjęcie, gdzie macie ulotkę ze mną. Niektórzy się mnie pytali: a jednak, pastorze, inaczej wyglądasz. Ja mówię: no tak, bo zdjęcie robił mój syn. Zawsze oczami syna inaczej się wygląda. Także miejcie mniej za wytłumaczonego, że to nie wygląda dokładnie tak jak na ulotce to, co w tej chwili widzicie. W każdym bądź razie w roku 1994 zostałem wyświęcony do służby kaznodziejskiej. Rozpocząłem najpierw pracę w roku 1987 na terenie Jaworza, w okolicach Bielska, Skoczów. Stąd przyjechałem również i tutaj do Australii w 1994 roku. Tuż przed przyjazdem do Australii zostałem wyświęcony. Wtedy moja mama objawiła mi jedną rzecz. Powiedziała: wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Wtedy, kiedy rodziłeś się, kiedy przechodziłeś przez poród kleszczowy, a był to pierwszy poród tego lekarza, który był nowicjuszem, kiedy twoje tętno ustawało, babcia, która stała na korytarzu, modliła się i powiedziała mi potem, kiedy wszystko już przebiegło normalnie, że ona modliła się, aby to dziecko, które narodziło się, zostało pastorem. Babcia tego nigdy nie doczekała. Ja tego nigdy nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym dopiero w momencie, kiedy zostałem ordynowany. Był to 1994 rok. Do dzisiaj, kiedy myślę o tym, nie sądzę, że był to do końca zbieg okoliczności, chociaż pewnym rzeczom zazwyczaj mamy taką tendencję przypisywania pewnych takich naturalnych kolei wydarzeń, a więc był to zbieg okoliczności. Nie sądzę, że był to bieg okoliczności i osobiście jestem wdzięczny Bogu za dotychczasowe prowadzenie. Do Australii przyjechałem w 1995 roku. Jestem tutaj już prawie 10 lat. Ktoś na tej ulotce, którą otrzymaliście, popełnił kardynalny błąd i powiedział, że jestem błyskotliwym mówcą. To nie ja pisałem. Dziękując za grzeczność ze strony gospodarzy, powiedziałem, że czułem się taki troszeczkę, fantastycznie, ale czy to tak naprawdę jest? Kochani, Cieszę się przede wszystkim, że możemy się spotkać dzisiejszego wieczoru oraz prawdopodobnie, jeśli będziecie mieli czas, ochotę, chęć spędzić ten czas wraz ze mną przez następnych 12 kolejnych wieczorów nad wykładami, które postanowiłem zatytułować w taki dosyć ciekawy sposób. 11:55. Dlatego, że chcę w ten sposób zmusić nas do pewnego rodzaju myślenia. 11:55. Dla Europejczyka sprawa wydaje się być jasna i prosta. 11:55 to jest prawie za 5:12. A za 5:12 to jest wiadomo, że czas się kończy. Co w tej serii wykładów, która jest przed nami, chciałbym pokazać i czym chciałbym się zająć? Przede wszystkim będą to wykłady, które będą opierały się o Księgę Objawienia. Z tym, że chciałbym powiedzieć, iż nie będzie to pełne studium Księgi Objawienia. Dotkniemy 1, 2, 3, 4, 5 rozdziału, dotkniemy 12, 13 oraz 17 rozdziału, a następnie ostatnich rozdziałów, to jest 20, 21, 22. Niektóre tematy są wam doskonale, kochani, znane. Naszym gościom, którzy są pośród nas, będą prawdopodobnie po raz pierwszy raz przedstawiane w takim świetle, bądź może już kiedyś słyszeli to w takim świetle. A jeżeli nie, pokazane to zostanie w takim ujęciu, w jakim powinniśmy patrzeć na Księgę Objawienia, bo jest to szczególna księga Pisma Świętego. Na tyle ważna, na tyle istotna, że wydaje mi się, iż powinna być przedmiotem naszego ustawicznego zainteresowania i ustawicznego studium. Co wiemy na temat Księgi Objawienia? No, wiemy to, że w Księdze Objawienia znajdują się odnośniki do 28 spośród 39 ksiąg Starego Testamentu. Wiemy, że w Księdze Objawienia znajduje się około 505 cytatów ze Starego Testamentu. Wiemy również to, że 325 spośród tych 505 cytatów zaczerpniętych jest z takich ksiąg jak Księga Jeremiasza, Ezechiela, w szczególności Księga Daniela. Co wiemy jeszcze? Wiemy mianowicie to, że autorem tej księgi jest apostoł Jan. Wiemy również i to, że została ona napisana około 96 roku naszej ery. Została napisana około 75 kilometrów na południowy zachód od Efezu, na wyspie Patmos. Tam apostoł Jan, w starszym już wieku, jako jedyny żyjący apostoł i żyjący świadek wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie w roku 31, człowiek ten został zesłany za czasów cesarza Domicjana na zesłanie, by pracować ciężko w kamieniołomach. Z tego, co historia nam mówi, tam właśnie otrzymał objawienie, które zostało zapisane przez niego językiem greckim. Ten język nie jest do końca doskonały. Kiedy patrzy się na strukturę Księgi Objawienia i patrzy na pewne wyrażenia, widać, że apostoł Jan nie korzystał w tym momencie z nikogo, kto byłby w stanie go skorygować. Księga Objawienia w swoim języku, w swojej strukturze języka greckiego różni się od księgi, jaką jest Ewangelia Jana, która jest napisana przepiękną greczczyzną. I prawdopodobnie, jak twierdzą teolodzy, napisana została przed Ewangelią świętego Jana. Dopiero po zwolnieniu z ciężkich robót apostoł Jan miał możliwość powrócić do Efezu, gdzie miał swój zbór, którym się opiekował, i tam, dopiero tam została napisana Ewangelia Jana, która jak gdyby jest uzupełnieniem trzech Ewangelii. Skierowana jest przede wszystkim do umysłu greckiego, świeckiego, sekularyzowanego i dodaje to, czego pierwsze trzy Ewangelii nie dodają. Zatem mamy do czynienia z dziełem w pewnym sensie wybitnym. Kiedy kupujemy księgę, jakąkolwiek książkę, ja nie wiem, jaki jest wasz zwyczaj, ale ja zazwyczaj patrzę na pierwszą okładkę i patrzę na ostatnie stronnice. Chcę zobaczyć, co jest. Może przy okazji dowiem się, jakie jest rozwiązanie problemu i tej książki już nie będę musiał kupować. Zatem często, kiedy oglądam książkę, jeśli oglądam, no to patrzę, jaki jest tytuł, autor i patrzę, jak to się wszystko kończy, zanim to się zacznie. Gdybyśmy sięgnęli do Księgi Objawienia, do ostatnich rozdziałów tej księgi, to w 22 rozdziale i wierszu 10 mamy zapisane takie słowa. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi. To wyrażenie odnosi się przede wszystkim do Księgi Objawienia. Ono nie odnosi się do Pisma Świętego, chociaż kiedy weźmiemy Pismo Święte do swoich rąk, to zwrócimy uwagę na to, że Księga Objawienia znajduje się na końcu księgi, którą nazywamy Pismem. Porządek Pism nie jest kwestią natchnienia. Księga Objawienia została ustawiona jako ostatnia księga, dlatego że po prostu ma pewnego rodzaju szczególny charakter, jest apokalipsą. W apokalipsie występuje mnóstwo symboli, niezrozumianych rzeczy, zatem ci, którzy kompilowali Pismo Święte, postanowili dać tę księgę na ostatku, ponieważ jest inna od innych. To jednak nie oznacza, że została napisana jako ostatnia księga. Zatem nie rzeczę do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Jeśli miałbym to ten tekst powiedzieć raz jeszcze słowami księgi objawienia, językiem apokalipsy, to powiedziałbym dokładnie tak. Czas jest bliski, czyli rzeczę do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem jest 11:55. To znaczy zbliża się czas. 11:55 sama w sobie jest bardzo ciekawą cyfrą. Jeśli zwrócicie uwagę na 11:55, to z tych poszczególnych cyfr możecie zbudować chociażby 12. 5 plus 5 plus 1 plus 1 równa się 12. A 12 to jest między innymi cyfra, która występuje w Księdze Objawienia i ma swoje szczególne znaczenie. Dwie środkowe cyfry, a więc 1 i 5, tworzą nam 6. I okazuje się, że w Księdze Objawienia również będziemy mieli do czynienia z 6, która ma swoje znaczenie. 5, 1 i 1 tworzą nam 7. I to z kolei daje nam kolejną cyfrę, która znajduje się w Księdze Objawienia. Kiedy postanowiłem nadać tytuł tym wykładom, pomyślałem sobie, na przekór wszystkiemu nazwę je 11:55. Kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma oczy, niechaj widzi, kto ma rozum, niech stara się zrozumieć. Kochani, 11:55. W czasie tych 12 wykładów, jakie są przed nami, chciałbym poruszyć następujące tematy. Czy postmodernizm przetrwa? Czy Kościół to jest przeżytek? Terroryzm, aktualny temat, niekończąca się wojna? Tak czy nie? Dokąd nas doprowadzi? Ameryka i Izrael w proroctwach. Co kryje się za zasłoną współczesnego ekumenizmu? Antychryst, jego subtelne działania oraz jak odnaleźć pokój w dzisiejszym świecie. Te tematy będą poruszane pośród tematów, które będziemy omawiać. Zatem elementy tych prawd, elementy tych zagadnień będą pojawiały się przy poszczególnych zagadnieniach. Nie w takiej kolejności i nie w ten sposób, ale każdy z nich postaram się w jakiś sposób omówić. Wydaje mi się, że spośród tych rzeczy, które tutaj przedstawiam wam w tej chwili, są to zagadnienia najbardziej interesujące. Żyjemy w świecie postmodernistycznym, zmagamy się z Kościołem, z koncepcją Kościoła, jakim powinien być, czy rzeczywiście jest to przeżytek. Żyjemy w czasie, kiedy jesteśmy straszeni przez terroryzm, dokąd ostatecznie to nas zaprowadzi. Słyszymy wiele na temat Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, wręcz teologia protestancka dzisiaj szczególną wagę przywiązuje do rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz wpływu Stanów Zjednoczonych na ów rozwój. Widzimy również wysiłki zmierzające do zjednoczenia całego chrześcijaństwa, a więc dokąd nas to poprowadzi. Tu i tam słyszymy o mającym pojawić się antychryście. A najważniejsze w tym wszystkim, jak odnaleźć pokój. Dlatego dzisiejszy wstępny odcinek postanowiłem zatytułować Tam, gdzie zaczyna się jutro. Pamiętam taką piosenkę chrześcijańską z lat mojej młodości, kiedy jeszcze przemierzałem szlaki Polski z gitarą. Piosenkę, która była balladą, była napisana przez zespół Naba i była śpiewana wielokrotnie przez ten zespół. Słowa jej brzmiały mniej więcej w ten sposób. Ludzie dążą szybko do jutra, nie wiedząc, co jutro im przyniesie. Rzeczywiście, nasz świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym biegniemy. Biegniemy gdzieś w dal. Wydaje nam się, że jutro, jeśli ono istnieje, będzie lepsze od tego, co jest dzisiaj. Jednakże ciągle i ciągle jesteśmy bombardowani obrazami, wydarzeniami, które sprawiają, że czasami zaczynamy patrzeć wstecz i zastanawiać się, czy wczoraj nie było lepsze, aniżeli jutro. Są ludzie, dla których jutro oznacza wojnę. Są ludzie, dla których jutro oznacza przemoc i gwałt. Są ludzie, dla których jutro oznacza chorobę. Są ludzie, dla których jutro oznacza tragedia i nieszczęście, które może ich spotkać w sposób najmniej przewidywalny i w sposób, który trudno jest ogarnąć ludzkim umysłem. Czym jest jutro i co ono nam przyniesie? Chcielibyśmy, aby przyniosło jak najwięcej dobra na każdym poziomie naszego jestestwa. Chcielibyśmy być szczęśliwymi, aby praca nam przynosiła satysfakcję. Chcielibyśmy mieć szczęśliwy dom, do którego będziemy zawsze z radością wracać. Chcielibyśmy mieć szczęśliwą rodzinę. Chcielibyśmy mieć zawsze uśmiechnięte i absolutnie zadowolone dzieci, takie dzieci w krochmalu, wiecie, które wsadzi się do krochmalu i zawsze będą takie, jak my byśmy chcieli, żeby one były, bez problemów, bez pytań, bez tych udręk oraz wszelkiego rodzaju problemów, jakie po prostu nam potomstwo ze sobą niesie. Chcielibyśmy być bardzo szczęśliwymi w małżeństwie. Chcielibyśmy, aby małżeństwo przyniosło nam prawdziwe spełnienie tego, co wydawało nam się na początku jest tak bardzo istotne dla nas, małżeństwo, on i ja mówią sobie na kobiercu, tak, kochasz, kocham. Potem okazuje się wiele zgrzytów, wiele nieporozumień. Również i tych spraw będziemy dotykali w naszych wykładach. Chcielibyśmy być ludźmi szczęśliwymi. Chcielibyśmy w końcu, abyśmy ty i ja, my, mogli odczuwać pełnię życia i być naprawdę zadowolonymi na każdej płaszczyźnie naszego życia. I dlatego czasami z utęsknieniem spoglądamy w jutro, sądząc, że jutro przyniesie właśnie takie rozwiązania dla ciebie. Przeczytałem kiedyś taką oto fraszkę, którą napisał Stamdinger i myślę, że ona jest w pewnym sensie i do punktu i w pewien sposób jest sarkastyczna, ale nieprawdopodobnie trafna. Stamdinger powiedział tak: zanim się opamiętasz, kolebka, ołtarz, cmentarz. I robisz smutne odkrycie, że to już całe życie. Śmiejemy się i uśmiechamy, czytając takie słowa, ale szczerze powiedziawszy, kochani, czyż nie miał on racji? Ja już kolebkę mam za sobą. Ołtarz też. Wedle Staudingera zostało mi tylko jedno. Ilu z nas jest w podobnej sytuacji? Myślę, że większość z nas w podobnej sytuacji jest. Ci, którzy jeszcze nie są, wydaje im się, że ten ołtarz będzie daleko, daleko przed nami. Tymczasem życie w jakiś dziwny sposób, w miarę upływu czasu, nabiera nieprawdopodobnego rozpędu. Tymczasem Słowo Boże, jak gdyby w innymi słowami, mówi dokładnie to samo. Psalm 90, wiersz 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Czyż nie są to słowa pełne refleksji, pełne prawdy? Owszem, 70, 80. Niektórym dana jest łaska żyć ponad ten zakres czasu, ale wiemy, że prędzej czy później nasze jutro się zakończy. Nasze jutro się zakończy. Czy zatem jest taki moment, czy jest taki punkt, gdzie mógłbym w przyszłości powiedzieć, tam zaczyna się moje jutro. Gdzie będę szczęśliwy, gdzie będę pełny, gdzie będę usatysfakcjonowany i na każdym etapie mojego życia pełny, takim jak chciałbym być. Oto w Księdze Objawienia, którą napisał apostoł Jan, jest zdumiewający tekst, który pozwolę sobie wraz z wami w tej chwili przeczytać. Znajduje się on w pierwszym rozdziale i wierszu 18. Tekst, który, gdy dobrze zastanowimy się, jest pewnego rodzaju, powiedzielibyśmy, odważnym stwierdzeniem. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Ten tekst to jak gdyby pewne wyzwanie. Ktoś, kto to powiedział, albo jest szalony, albo wie, co mówi. Nie każdy człowiek może to powiedzieć. Jest wielu takich, którzy mogą powiedzieć, mam to i mam tamto. Osiągnąłem to lub tamto. Ale ilu z nas faktycznie mogłoby kiedykolwiek powiedzieć, byłem umarły, lecz oto żyję. Skoro moje jutro kończy się któregoś dnia i któregoś dnia ten jutrzejszy dzień będzie moim ostatnim dniem i wiem, że czy tego chcę, czy tego nie chcę, a naprawdę nie chcę, będę musiał przeminąć, to te słowa wymagają głębokiego zastanowienia. Oto w Księdze Objawienia jest poważne stwierdzenie z ust kogoś, kto twierdzi, że był umarły i że ożył. I że jako jeden jedyny ma klucze śmierci i piekła. Ma klucze do tego miejsca, do którego każdy z nas prędzej czy później trafi. Tego miejsca, do którego każdy z nas zmierza. Bo każdy z nas, czy tego chce, czy tego nie chce, żyje z wyrokiem śmierci. Trudno jest w dzisiejszym czasie nawet powiedzieć, że on będzie miał miejsce za tyle, a tyle lat. Ponieważ nasze życie jest tak delikatne, że faktycznie nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Nie wiemy. Księga Objawienia jest objawieniem Jezusa Chrystusa. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, iż jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Wiemy również z 12 i 13 wiersza, że apostoł Jan, któremu zostały dane słowa Księgi Objawienia, w pewnym momencie, kiedy zostały do niego skierowane słowa zapisane w pierwszym rozdziale, zwrócił się, aby zobaczyć, kto do niego przemawia. Tutaj mamy pewną niedoskonałość w języku greckiego. Otóż Jan napisał, że obrócił się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówił. Nigdy nie obracamy się, by zobaczyć głos. Głosu nie można zobaczyć. Odwrócił się, by zobaczyć osobę. By zobaczyć tego, który powiedział słowa, które zostaną zapisane nieco dalej. Obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 świeczników, a pośród nich kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Właśnie ów Syn Człowieczy, kilka wierszy później, wypowie te oto słowa. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jeżeli zastanowimy się tylko i wyłącznie nad tym zwrotem oraz informacją, jaką niesie ze sobą ten tekst, to powiem wam szczerze, kochani, trudno nie oprzeć się uczuciu radości, uczuciu szczęścia, że jak gdyby praktycznie największy problem człowieka jest rozwiązany. Ta księga, jaką jest Pismo Święte, właśnie o tym problemie bardzo dużo mówi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 26 wierszu napisał takie słowo. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. W tym wierszu postawił śmierć na równi z wrogiem. My często myślimy, że moim wrogiem jest określona sytuacja. My często myślimy, że moim wrogiem jest określony człowiek. Czasami może to być boss w pracy, czasami mój znajomy, kolega, czasami urząd podatkowy, który jest za mną i który ciągle dopatruje się tego, że powinienem mu dać więcej i więcej i więcej. Kocha mnie, ale nie miłością niesamolubną, jest to raczej miłość. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze w 15 rozdziale w 26 wierszu, że moim największym wrogiem, twoim największym wrogiem jest śmierć. To jest mój wróg. To jest mój wróg, to jest twój wróg. I dlatego moje plany na przyszłość zawsze gdzieś obijają się o to stwierdzenie. Idąc do banku po pożyczkę, idziesz, a tam już siedzi pani, oczywiście uprzejma, jak najbardziej uśmiechnięta, na komputerze przeliczy ilość twoich lat, mniej więcej kiedy cię już nie będzie i mniej więcej czy warto ci pożyczyć. Oni wiedzą, statystycznie, że niestety, proszę pana, nie możemy panu pożyczyć tej ilości pieniędzy, bo pan w tym czasie już będzie 6 feet under. Rozumie pan, jest problem, ciężko by pana było wykopać, a poza tym, jeśli byśmy pana wykopali, to przedstawia pan niewielką wartość. Rozumie pan, sytuacja jest patowa. Moim twoim wrogiem jest śmierć. Gdzieś tam chodzi jak cień, odbierając pełnię szczęścia. Czym jest szczęście? Czym ono jest? Wielu ludzi upatruje szczęście jako stan emocjonalny. Nawet trudno jest go sprecyzować jakoś swoimi słowami. Po prostu czujemy się szczęśliwi. Nagle chce nam się śpiewać, jesteśmy radośni, zadowoleni. Różne rzeczy potrafią sprawić ten stan emocjonalny. Są to z pewnością czynniki zewnętrzne. A więc, kochanie, kup mi futra, a będę szczęśliwa. Więc mąż kupuje futro, żona jest szczęśliwa do czasu, kiedy przyjdzie lato, bo wtedy już futra nie potrzebuje. Mąż jest nieszczęśliwy, ponieważ jego sąsiad kupił sobie lepszy samochód, aniżeli on posiada. Kiedy kupi sobie w końcu ten wymarzony samochód, w którym będzie mógł jechać, będzie szczęśliwy, aż w końcu okaże się, że dealer, który sprzedał mu go za 50 tysięcy, powie, no wie pan, no okej, teraz mogę panu dać 20 tysięcy za niego. Czynniki zewnętrzne powodują, że jesteśmy szczęśliwi na pewien czas. Na pewien określony, zakreślony czas. I faktycznie nie przynoszą nam pełni szczęścia. Prawdziwe szczęście jako stan emocjonalny wiąże się z czynnikami wewnętrznymi. A więc czymś, co jest we mnie, co nie zmienia się od niezależnych warunków zewnętrznych, które są wokół mnie. Czy będę bosy, czy będę goły, czy będę miał co zjeść, czy będę miał dach nad głową, to nie warunkuje tego, czy jestem szczęśliwy, czy nie. To, co Słowo Boże chce nam powiedzieć, to, że my, którzy żyjemy w 2005 roku, powinniśmy się uważać za szczęśliwców, ponieważ nasz wróg, twój wróg został pokonany. Śmierć została pokonana. Ta księga twierdzi, że śmierć została pokonana przez człowieka o imieniu Jezus Chrystus. Powstaje pytanie, kim on był? Kim naprawdę był? Wiemy o tym na pewno, że był postacią historyczną. Pisał o nim Tacyt, pisał również i Józef Flawiusz. Wiemy o tym, że posiadamy 3 zgodne biografie jego życia. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka i Ewangelia Łukasza. Posiadamy 88 manuskryptów na jego temat. Dla porównania, Cezar, jego życie opisane jest do dzisiaj, zachowało się zaledwie w 10 manuskryptach i posiadamy zaledwie 5 manuskryptów poezji Arystotelesa. Życie Jezusa Chrystusa jest opisane aż w 88 różnych zgodnych manuskryptach. Jeden z psychologów powiedział, że nauka Chrystusa, człowieka, który twierdził, że pokonał śmierć i ma klucze do twojej i mojej przyszłości, jest czymś nieprawdopodobnym, gdyż żaden inny wykład na temat stosunków międzyludzkich, zdrowia psychicznego i szczęśliwego życia nie dorównuje kazaniu Chrystusa, jakie wygłosił na jednym ze wzgórz nad Jeziorem Galilejskim. Mówił słowa, które potrafiły poruszyć. Wtedy to właśnie padły słowa, które były absolutnie zaprzeczeniem ideologii i myślenia ówczesnego człowieka. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Zresztą, szczerze powiedziawszy, czy nasza filozofia życia nie jest podobna w dzisiejszym świecie? Żyjemy w świecie komercyjnym, żyjemy w świecie konsumpcyjnym. Żyjemy w świecie, w którym mówi się nam, że jeżeli będziesz posiadał, to będziesz gość. Mężczyzna rano wstaje i widzi reklamę w telewizji, która mówi mu, że żilet jest dla prawdziwego mężczyzny. I wydaje mu się po pewnym czasie, że jak w końcu się pomarze tym płynem, to będzie z niego prawdziwy chłop. W podobny sposób kobiety. Ciągle nam się coś wydaje. Jak będę miał, jak będę posiadał dom, kamienicę, samochód, konto w banku, a może większy dom, a może jeszcze drugi samochód, no to jestem gość. Teraz wszyscy się będą mi kłaniać. To jest filozofia naszego świata, naszego życia. Błogosławieni ubodzy w duchu. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Wydaje mi się, że słowa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału 3 wiersza są dokładnie, ale to dokładnie, jota w jotę, dokładnie tak samo precyzyjnie aktualne w naszym świecie, jak i wtedy. Wtedy również padły słowa: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Również szokujące słowa, jak i na nasze dzisiejsze warunki, ponieważ świat konsumpcyjny mówi: to ty, to ty, to ty, to ty. Ucz się powiedzieć: ja potrzebuję to, ja potrzebuję tamto, domagaj się, chciej, pragnij, żądaj. Żyjesz na tym świecie, żyjesz raz i powinieneś go wziąć. Tak jak mój kolega kiedyś wpisał mi się do pamiętnika. A wpisał takie słowa: idź przez życie prosto i miej byczą minę, łap szczęście za ogon i duś jak cytrynę. Do dzisiaj to pamiętam, bo słowa te wywarły na mnie szczególne wrażenie. Ale te i podobne słowa są w rzeczy samej zaprzeczeniem tego, co mówi ów człowiek, Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i który twierdzi, że ma rozwiązanie dla ciebie i dla mnie na jutro. Ma klucze śmierci i piekła. Poruszał takie tematy jak życie, jak śmierć, jak wieczność, jak stosunek do bliźniego. Mówił o tym, jakim jest naprawdę Bóg. Mówił, jak się do Niego zbliżyć. I faktycznie dotykał rzeczy związanych z istotą naszego ludzkiego człowieczeństwa. Jest i był natchnieniem dla takich osób jak Nelson Mandela, okazuje się, biskup Tutu, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Jest natchnieniem takich organizacji społecznych jak Caritas, ADRA, Salvation Army, World Mission. Pisze się na jego temat książki, kręci się filmy, mówi się przemówienia, wyraża się jego historię w sztuce, w pieśni, w przysłowiach. Jak gdyby to wszystko jest potwierdzeniem jednej rzeczy, które powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 35 wierszu: słowa moje nie przeminą. Od czasu, kiedy żył na tej ziemi, od czasu, kiedy w tragiczny sposób zakończył swoje życie, upłynęło już prawie 2000 lat. Tymczasem jego słowa, jego życie, jego nauka jest w dalszym ciągu aktualna. Aby być Mesjaszem, aby być tym, kim zapowiadało Pismo Święte, musiał wypełnić cały szereg starotestamentowych przepowiedni. Całe Pismo Święte od Starego Testamentu począwszy mówiło o jego nadejściu. Dokładnie, że przyjdzie ktoś, kto rozwiąże problem człowieczeństwa, twój i mój problem. Ten ktoś miał wypełnić cały szereg przepowiedni. Gdybyśmy mieli wypełnić tylko 8 ze wszystkich przepowiedni, które mówiły o owym człowieku, tylko 8 spośród wszystkich, o które mówi Pismo Święte, to musielibyśmy mieć taką oto możliwość, jak oto ta. Wyobraź sobie, abyś pokrył Nową Zelandię monetami jednodolarowymi na 1 metr wysokości. Wyobraźmy to sobie. Nowa Zelandia, nie wiem, ilu spośród nas tam było. Gdyby ją pokryć na jeden metr jednodolarówkami. Gdyby zaznaczyć jedną i gdzieś położyć. A następnie poprosić ślepego, aby ją odnalazł. Jeżeli by mu się to udało, to wypełniłby owe 8 spośród wszystkich proroctw. Tymczasem proroctw było 332, które wskazywały na Chrystusa jako na obiecanego Mesjasza. Ci, którzy z nas zajmowali się kiedyś rachunkiem prawdopodobieństwa, a była to ta dziedzina matematyki, która dla mnie była absolutnie nielogiczna, chociaż rządziło jej nią logiczne reguły matematyczne, to wiedzą o tym, że rozpoczyna się od tego, że mamy kostkę i trzeba rzucić 6 razy i jest specjalna reguła matematyczna, ile razy rzucisz kostką, żeby ci szóstka wypadła i tak dalej. Można się z tym bawić i obliczać, to jest dla umysłów ścisłych. Wypełnić 332 proroctwa. Skoro 8 to jest taka szansa, jak pokryć Nową Zelandię jednodolarówkami i znaleźć tą jedną z zamkniętymi oczami, jest rzeczą absolutnie niemożliwą. Zatem ten, który zawisł na krzyżu Golgoty, o którym mówi nam Słowo Boże, ta księga, który twierdzi, że ma klucze śmierci i piekła, grobu i że ma dla ciebie jutro, to znaczy, że mamy do czynienia albo z szaleńcem, albo z kimś, kto rzeczywiście wie, co mówi. Pisali o nim najprzeróżniejsi pisarze, ludzie bogaci, jak i biedni. Pośród 40 autorów Pisma Świętego znajdujemy tych, którzy stali na piedestale struktury społecznej, jak i tych, którzy byli na jej samym dnie. Znajdujemy pasterzy, znajdujemy władców, znajdujemy ludzi intelektu, znajdujemy również ludzi nieprawdopodobnie prostych, z ledwością tych, którzy potrafili pisać. Wszyscy oni wskazywali na Niego jako na obiecane rozwiązanie dla ciebie i dla mnie. Przypatrzmy się przez kilka chwil, które są przed nami i poddajmy analizie słowa, jakie znajdujemy w kontekście Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim Jego sposób narodzenia. Aby być Mesjaszem, obiecanym Mesjaszem, musiał się w odpowiedni sposób urodzić. Proroctwo Starego Testamentu z Izajasza, z 7 rozdziału, z 14 wiersza mówiło o to tak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Jak wiemy z historii jednego z naocznych świadków życia Jezusa Chrystusa, z Ewangelii Mateusza, z 1 rozdziału i 18 wiersza, na samym wstępie tej Ewangelii czytamy, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienną z Ducha Świętego. Ciekawe wyrażenie i ciekawa sytuacja. Ilu z was, panowie, poślubiłoby oto taką niewiastę, która w pewnym momencie oznajmia wam, że niestety, ale nie wie dlaczego, ale jest w stanie błogosławionym? Ilu z was by to kupiło? No, dziękuję za uczciwość. Nikt nie podniósł ręki. Zwłaszcza w dzisiejszym czasie, kiedy jesteśmy ludźmi nieprawdopodobnie dokładnymi, sceptycznymi naukowcami, ponieważ już sięgamy w geny, wchodzimy w te najdrobniejsze struktury życia człowieka. Słowo Boże mówi nam, że przyjście Chrystusa było czymś naprawdę niespotykanym i dziwnym. Narodził się z niewiasty, która była panną. Narodził się za sprawą Ducha Świętego. Józef chciał ją potajemnie opuścić, by nie przynieść jej hańby, ale by raczej zostawić ją w tym stanie, w jakim była i potoczyć się swoim życiem. Anioł powstrzymał go i powiedział, nie rób tego, kolego. Nie odchodź od niej, bo to, co się z niej narodzi, będzie święte. Ale to nie tylko sposób narodzenia był istotny. Także miejsce narodzenia jest ważne. Aby być Mesjaszem, zapowiedzianym przez Pisma Starego Testamentu musiał w nieodpowiednim miejscu się narodzić. I znowu w Starym Testamencie, w księdze Michała, proroka, w 5 rozdziale, w 2 wierszu czytamy o tym: ale ty, Betlejemie, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Mesjasz mógł narodzić się wszędzie. W Nowym Jorku, w Londynie, w Melbourne, w Adelaide, gdziekolwiek. Ale gdyby gdziekolwiek z tych miast mógł się narodzić, bądź się narodził, nie byłby Mesjaszem. Byłby tym, który udawałby, że nim jest. Mesjasz mógł urodzić się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Ja urodziłem się w Bytomiu. Mieszkałem w Hajdukach. I szczerze wam powiem, że gdybym miał możliwość wyboru miejsca, w którym bym się urodził, to myślę, że nie urodziłbym się w Bytomiu. Są ładniejsze, piękniejsze miejsca, czystsze. Gdy wychowywałem się na Śląsku, co roku chorowałem na zapalenie oskrze. I do tego stopnia, że lekarka mówiła: ten chłopak będzie miał problemy ze skrzelami, jemu grozi astma oskrzelowa. Ja do dzisiaj mam słabe płuca, słabe oskrzela, ale dzięki temu, że udało nam się przenieść w tereny czystsze, moje problemy zniknęły. Ale tam na Śląsku powietrze czuć, widać, słychać, można je nożem kroić. Problem leży, kochani, w tym, że chociażbyś nie wiadomo, jak się starał, to nie masz żadnych szans wyboru swojego miejsca narodzenia. Czytamy w Ewangelii Mateusza, w 2 rozdziale, w wierszu 1, Jezus narodził się w Betlejemie judzkim. Słowa proste, prawdziwe, które mówią nam, że mamy do czynienia z kimś niezwykłym. Nie tylko z kimś, który w odpowiedni sposób się narodził, ale również i w odpowiednim miejscu się narodził. Jego życie jest przeplatane wieloma wydarzeniami, które są opisane w Słowie Bożym, które są przepowiedziane. Ja chciałbym skupić się w tej chwili na zdradzie. Otóż jego śmierć została przepowiedziana. Psalm 41, wiersz 10 mówi tak: nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Jeden z moich najbliższych, ten, któremu zaufałem, odwrócił się przeciwko mnie. I rzeczywiście, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 26 wierszu, w czasie, kiedy uczniowie wraz z Chrystusem są zgromadzeni w Wieczerniku i odbywa się to, co dzisiaj popularnie nazywamy Wieczerzą Pańską, paschalną, wieczerzą, kiedy Chrystus wprowadza ich w tajemnicę swojej śmierci, w pewnym momencie, kiedy dzielą się pożywieniem, wskazuje na swojego zdrajcę, który w kilka chwil później oddala się i rzeczywiście dokona, by rzeczywiście dokonać owej zdrady. Chrystus powiada tak: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i podał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Czytam nawet w księdze Zachariasza proroka, w 11 rozdziale i w 12 wierszu, że dodatkowo została przewidziana zapłata, jaką Judasz otrzymał za zdradę Chrystusa. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. I rzeczywiście w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale mamy napisane tak: wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja wam go wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. Tak więc mamy do czynienia nie tylko ze sposobem narodzenia, z miejscem narodzenia, ze zdradą, która została dokładnie przepowiedziana i dokładnie wypełniona, ale dodatkowo mamy przepowiedziane sprawy związane z chrystusowym męczeństwem. Oto w księdze Izajasza proroka w 50 rozdziale i w wierszu 6 napisane jest tak: mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. A następnie czytam dalej tak. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i przed pluciem. I rzeczywiście, w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 67 wierszu, w sprawozdaniu naocznego świadka mamy napisane: wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. Wiecie, gdybyście chcieli podrobić te wszystkie rzeczy, tylko te, które do tej pory żeśmy powiedzieli, doprowadzilibyście prawdopodobnie do kuriozalnej sytuacji. Musielibyście powiedzieć: jestem Mesjaszem, muszę się urodzić w odpowiednim miejscu i kolego, wbijaj ten gwóźdź trochę dalej, ponieważ inaczej nie będę Mesjaszem. Przecież to byłoby niemożliwe. Chrystus Pan, który narodził się, żył tutaj, który twierdzi, że ma dla ciebie jutro, był naprawdę kimś niezwykłym, szczególnym. Był kimś, o kim proroctwa Starego Testamentu już dawno mówiły. Przebite dłonie i przebity błąk. Psalm 22, wiersz 17 mówił: przebodli moje ręce i nogi. Przebodli je. Zostały one przebite gwoździami. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 25 wierszu mamy napisane: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Te słowa wypowiedział, jak dzisiaj mówimy, niewierny Tomasz. Ale on dokładnie wiedział, co mówi. Był sceptykiem. Sceptykiem, który został w ostateczny sposób przekonany. Bo kiedy zobaczył te sprawy, powiedział: Boże mój i Panie mój. Chrystus w tym momencie powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a którzy uwierzyli. Słowo Boże ze Starego Testamentu mówi nam również, że był zaliczony pośród przestępców. Izajasz 53 rozdział i wiersz 12. I do przestępców był zaliczony. Ewangelia Marka 15 rozdział 27 i 28 mówi tak. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po jego lewicy. I wypełniło się pismo, które mówi: zaleczono go w poczet złoczyńców. Słowo Boże mówi w Starym Testamencie również, że o jego szaty były rzucane losy. Psalm 22, wiersz 18. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją rzucają los. A Ewangelia Jana, 19 rozdział, 23 wiersz mówi, że żołnierze początkowo, widząc tego człowieka, chcieli podzielić jego szatę pomiędzy siebie. Jednak kiedy zobaczyli, iż jest ona wspaniale tkana, miast niszczyć ją, nagle postanowili rzucać o nią losy. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. To był bardzo dobry materiał. To było coś naprawdę wartościowego. Przewidzieć to, zaplanować i zaaranżować w taki sposób, aby to wyszło, było rzeczą praktycznie niemożliwą. Wtedy rzekli: nie krajmy jej, rzućmy o nią los, czyją ma być. W końcu same słowa Chrystusa na krzyżu. Słowa niesamowite. Zapisane już o wiele, wiele wcześniej. W psalmie 22, wierszu 2. Boże mój, czemuś mnie opuścił. I rzeczywiście Ewangelia wedle świętego Mateusza, 27 rozdział i 46 wiersz mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Były to słowa Chrystusa. Najbardziej jednak zdumiewającą spośród wszystkich proroctw jest przepowiednia innego starego proroka ze Starego Testamentu, proroka Daniela. A szczególnie jego 9 rozdział. Oto w 9 rozdziale ów prorok wytycza pewien okres, który został zamierzony dla narodu żydowskiego. Okres, który miał trwać 70 tygodni. 70 tygodni to jest 490 dni. 70 razy 7 daje nam 490 dni. W proroctwie, w Starym Proroctwie ze Starego Testamentu wiemy, że dzień w proroctwie można liczyć za rok. Oto do starożytnego proroka Ezechiela w 4 rozdziale, w 6 wierszu, Bóg powiedział tak: a gdy je skończysz, mówiąc o pewnej rzeczy, położysz się raz jeszcze, ale na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Na te słowa chciałbym zwrócić uwagę. Po jednym dniu za każdy rok. Zatem 490 dni to jest między innymi 490 lat. Ale pójdźmy poprzez to proroctwo językiem starożytnego Daniela. 70 tygodni, 490 dni, 490 lat. Proroctwo, które rozpoczyna się w roku 457 przed naszą erą i trwa do roku 27 naszej ery. Proroctwo, które trwa w zasięgu owych 70 tygodni, 69 tygodni. Otóż proroctwo to zakładało, że 27 roku pojawi się Mesjasz. I rzeczywiście, czytamy w Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale, wierszu 1, że w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i wstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jako gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Wiele lat później inny człowiek o imieniu Paweł, powołując się na to wydarzenie, powie, że zwiastował Ewangelię o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Bo w istocie swojej hebrajskie wyrażenie Mesjasz czy greckie wyrażenie Chrystus oznacza namaszczony. Gdybyśmy sięgnęli do ksiąg historycznych dzisiaj, w dzisiejszym czasie, to zwrócimy uwagę, że czas panowania Tyberiusza, na którego powołuje się Łukasz, rozpoczął się w 12 roku naszej ery i zakończył się w 27 roku naszej ery. Dokładnie ten okres, jaki został pokazany. Moment, kiedy Chrystus został ochrzczony. Proroctwo Daniela z 9 rozdziału ma w sobie jeszcze i to, że jest podzielone na pewnego rodzaju części. Pierwsza część tego proroctwa mówiła o mającym pojawić się Mesjaszu, ale ostatnia część po 483 latach, a więc w ostatnich 7 latach tego proroctwa, czy też gdybyśmy powiedzieli w ostatnim tygodniu tego proroctwa, mówiła o jego śmierci. Jego służba miała trwać 3,5 roku. Od 27 roku naszej ery do 31 roku naszej ery. I dzięki Ewangelii Jana, tej Ewangelii, która została prawdopodobnie napisana po powrocie apostoła Jana z wyspy Patmos, możemy dodać tę paschę, która sprawi, że mamy pełnię wyobrażenia na temat działalności Chrystusa. Rzeczywiście to były tylko 3,5 roku działalności. 12 uczniów, na których się skoncentrował, którzy dokonali rewolucji na tym świecie. Tej rewolucji, dzięki której my znajdujemy się dzisiejszego wieczoru tutaj, na tym miejscu. A więc sposób narodzenia, miejsce narodzenia, zdrada, męczeństwo, przebite dłonie i bok, zaliczenie pośród przestępców, losy, słowa na krzyżu oraz przepowiednia proroka Daniela. Wszystko to wskazuje na to, że mamy do czynienia z kimś nieprawdopodobnym. Z kimś, kto ma dla ciebie i dla mnie rozwiązanie największego problemu mojego życia. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Mam klucze śmierci i piekła. O piekle będziemy mówili w jednym z naszych wykładów. I wtedy zrozumiemy w pełni ten tekst. Mam klucze do tych miejsc, które albo cię przerażają, albo powodują, że jutro widzisz w ciemnych barwach. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, odchodząc z tego miejsca, mieli jedno przekonanie, że problem tej planety, twój problem, mój problem, został rozwiązany. I dlatego jak nigdy ty i ja, każdy z nas, możemy patrzeć w przyszłość, tam, gdzie zaczyna się nasze jutro, tam, gdzie ono się zaczyna. Wiem i wierzę, że studiując wspólnie razem te wykłady i przechodząc przez Księgę Objawienia, dotkniemy wielu aspektów, które z jednej strony wydają nam się proste, jasne, a z drugiej strony będą one jak gdyby potwierdzeniem drogi oraz naszego poświęcenia i decyzji, jaką podjęliśmy w życiu, bądź może dopomogą nam do podjęcia decyzji w naszym życiu. Jutrzejszego dnia, o tej samej godzinie, jak rozumiem, o godzinie 6, będziemy kontynuowali naszą podróż przez Księgę Objawienia. A dzisiaj kończąc, chciałbym, abyśmy mogli zakończyć nasze spotkanie modlitwą, dziękując Bogu za nadzieję, jaką mamy, za pewność, jaka jest nam dana, za obietnicę czegoś lepszego, tego, że istnieje jutro, że ono istnieje dzięki śmierci Syna Bożego. Prosiłbym was, kochani, abyście zechcieli powstać. Łaskawy Boże i Ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze, aby podziękować Ci za łaskę, za miłosierdzie Twoje, za to, że istnieje jutro dla każdego z nas, że nie musi wystąpić ten dzień w naszym życiu, który będzie dniem ostatnim, że chociaż życie nasze zamierzone jest w tym doczesnym ciele na lat 70 i 80, to jednak Ty dajesz nam coś, co sięga ponad to, co sięga ponad grób, co sięga ponad śmierć. Prosimy Ciebie o to, abyś zechciał nas błogosławić, tak abyśmy studiując Księgę Objawienia mogli odkryć prawdziwy charakter i prawdziwe oblicze człowieka, który wypowiedział te słowa, Jezusa Chrystusa, i przekonać się, kim był, jakim jest naprawdę, co czyni dla nas i dlaczego Księga ta mówi, iż czas tak naprawdę jest bardzo krótki. A dzisiaj dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoje prowadzenie i prosimy o spokojną noc, byśmy mogli szczęśliwie dotrzeć do domów naszych, jeśli Ojcze dasz nam ochotnego ducha, abyśmy jutrzejszego wieczoru ponownie mogli spotkać się na tym miejscu. A prosimy o to przez imię Chrystusa Pana, Zbawiciela naszego.